Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Witam w audycji Razem łatwiej. 9 września, ubiegła sobota, to od lat dzień, w którym na całym świecie mówi się bardzo dużo o FAS, czyli alkoholowym zespole płodowym, oraz o FASD, czyli spektrum poalkoholowych uszkodzeń płodu. Data ta jest oczywiście symboliczna, 9 września, czyli 9 dzień 9 miesiąca. Dodajmy, że oczywiście chodzi o ciążę. Dlatego dzisiaj w audycji bardzo skrupulatnie powiemy Państwu o tym, czym jest FAS, jakie skutki ma picie alkoholu przez kobietę w ciąży dla rozwijającego się w jej organizmie płodu, wreszcie jak pomóc dzieciom z FAS. Państwa i moimi gośćmi będą przemiłe panie z Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, które kilka miesięcy temu zorganizowały się i stworzyły zespół specjalistów pomagający dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i opiekunom. Zapraszam do wysłuchania audycji. Nie piję alkoholu w ciąży. To hasło, które towarzyszy nam w różnych kampaniach społecznych od dobrych kilkunastu lat. I działa, choć jeszcze nie tak, jak powinno. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez zespół skandynawskich naukowców, średnio w Europie po alkohol w czasie ciąży sięga 16% kobiet. Z badań wynika też, że prawie 39% z nich pije co najmniej jedną jednostkę alkoholu na miesiąc. Z zebranych danych wynika też, że najczęściej po alkohol sięgają Brytyjki, Rosjanki i Szwajcarki. Najrzadziej zaś przyznają się do tego Norweżki, Szwedki i Polki, bo zaledwie niecałe 10%. W Polsce każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa.
Nasuwa mi się tutaj takie skojarzenie, że alkohol, musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, jest niewątpliwie substancją silną.
Doktor Seweryna Konieczna, neurolog.
Od tego chyba należałoby wyjść. Jest substancją silną. Dowód na to, że możemy się od alkoholu uzależnić, że od wieków stosowano alkohol, polewając ranę, żeby ją odkazić, wylewając w organizm, żeby przymroczyć tego pacjenta, któremu coś tam wykonywano, bo nie było jeszcze środków takich znieczulających. Kiedy jedzie ktoś w daleką podróż, w inną strefę klimatyczną, też poi się alkoholem, bo ten alkohol ma swoją siłę i tutaj czasami oczywiście korzystny wpływ, ale to świadczy na pewno o sile alkoholu. I teraz, jeżeli to zestawimy z rozwijającymi się w łonie matki komórkami, które dopiero co się tworzą, dopiero co się organizują, i ten organizm jest gdzieś tam karmiony między innymi. Ale jeżeli jest karmiony tym alkoholem i przez jakiś też dłuższy okres czasu, ten właśnie okres ciąży, no to skutki tego muszą być. Pewnie u jednego większe, bądź drugiego mniejsze, ale to nie jest bez wpływu.
Oczywiście każda sytuacja jest inna. Picie alkoholu w ciąży może powodować mniejsze i większe zaburzenia.
Czasami nie możemy, stosując badania neuroobrazowe, a przecież takimi badaniami dysponujemy, więc stosując czy badanie tomografią komputerową, czy wnikliwsze o wiele badanie rezonansem magnetycznym, które pokazuje nam bardzo dokładnie struktury mózgowe, ale jednak niekoniecznie w tym badaniu znajdziemy takie przełożenie dokładne, matematyczne. Zresztą zawsze powtarzam, że medycyna to nie matematyka i tutaj nie mamy takiego dokładnego wskazania, prawda, miejsca, że tu jest uszkodzenie takie, a tu jest uszkodzenie takie. Ale dzieci, które były pod wpływem bardzo takiej dużej substytucji alkoholowej, częstokroć rodzą się też z wieloma wadami i są to wady w układzie sercowym, w układzie moczowym, albo też mamy do czynienia z tak zwaną encefalopatią, czyli ten mózg jest intelektualnie o wiele słabszy. W związku z tym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że podczas tej właśnie organogenezy, kiedy układ sercowy, kiedy układ naczyniowy, kiedy układ moczowy i oczywiście nerwowy był na alkohol narażony, właśnie w ten sposób doszło do takich nieprawidłowości.
Odwołam się do kolejnego stwierdzenia, bardzo powszechnego, o tym, że jeden kieliszek wina nie zaszkodzi rozwijającemu się płodowi. Czy faktycznie tak jest?
Nie każda kobieta, która w czasie ciąży spożyła alkohol, urodzi dziecko z płodowym zespołem alkoholowym.
Ewa Olewicz, psycholog.
Natomiast nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. W związku z tym zalecana jest całkowita abstynencja. Co więcej, też chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że ostatnie badania wskazują na to, że jeśli ojciec dziecka jest uzależniony od alkoholu, to ryzyko wystąpienia tych zaburzeń jest znacznie większe.
Niestety, jak się okazuje, chociażby na podstawie badań, jakie przytoczyłam Państwu na początku audycji, nie wszystkie panie zachowują w ciąży abstynencję. Dlatego ważne jest ciągłe podnoszenie świadomości, ciągłe mówienie, promowanie abstynencji w ciąży, wreszcie informowanie o skutkach picia alkoholu.
Problem być może związany jest z tym, że kobiety, nie wiedząc, że są w ciąży, spożywają alkohol. Tak? No oczywiście jest grupa kobiet, które są od alkoholu uzależnione i informacja o tym, że są w ciąży z powodu uzależnienia nie powstrzymuje je przed spożywaniem alkoholu.
Pójdźmy dalej. Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym mają wiele problemów związanych z funkcjonowaniem w domu, w przedszkolu czy w szkole.
Mają zaburzenia komunikacyjne, mają trudności z rozumieniem mowy.
Jolanta Szuszkowska-Olechnowicz, psycholog.
Trudności w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym i to generuje trudności. Trudno tak nakreślić taki obraz funkcjonowania dziecka z FAS, dlatego że to są takie bardzo indywidualne objawy, tak, czy sposób funkcjonowania, prawda? No bo oprócz tych zaburzeń w sensie deficytów, które ma dziecko w określonych funkcjach, na to nakładają się jeszcze oddziały wychowawcze i czasami też one mogą niestety przyczyniać się do pogłębienia zaburzeń funkcjonowania dzieci, generując tak zwane wtórne zaburzenia, prawda? Kiedy jest brak rozumienia, z czego na przykład wynikają problemy w funkcjonowaniu dzieci.
Dzieci, które nie mają pełnych objawów FAS, trudno czasem zdiagnozować, zwłaszcza, że mamy długo zwlekają z przyznaniem się do picia alkoholu w ciąży. Takie dzieci skazane są często na wykluczenie społeczne, są nierozumiane, często też pozbawione fachowej pomocy. Dużo łatwiej, chociaż dziwnie to w tym kontekście brzmi, jest diagnozować, jeżeli dziecko ma pełnoobjawowy zespół.
Jeżeli dziecko ma płodowy zespół alkoholowy, w budowie jego twarzy mogą się zaznaczyć pewne charakterystyczne cechy. Wymienię kilka. One nie muszą być wszystkie, ale wystarczą trzy. Ale bywa, że jest ich kilka, nie wszystkie, które tutaj wymieniam. Na przykład szpary powiekowe, które są skrócone przez takie występowanie takiej zmarszczki nakątnej. To sprawia też takie wrażenie bardzo szerokiej nasady nosa. Bywa charakterystyczne spłaszczenie właśnie i obniżenie tego grzbietu nosa. Słabo zaznaczona bywa rynienka podnosowa, wąska jest górna warga, może być taka sytuacja, że opada jedna albo obie powieki, że jest powiedzmy krótki, zadarty nos, ale oczywiście krótki, zadarty nos można mieć również z innych zupełnie powodów, tyle tylko, że jeżeli to się razem w towarzystwie tych innych cech znajduje, no to gdzieś mamy tutaj pewną prawidłowość. Bardzo często pojawiają się jakieś zniekształcenia płatka usznego. Dosyć charakterystyczne jest małożuchwie. Częste bywa rozszczep wargi i podniebienia. No jeżeli właśnie do tego jeszcze dołączają się jakieś deformację dłoni, jakaś niemożność pełnego wyprostu palców, jakieś zakrzywienia brzegów palców w kierunku palca środkowego. To również pasuje do tego właśnie obrazu. Ja tutaj wymieniam tylko część tych cech, można byłoby dopatrywać się jeszcze więcej, ale to są, co ważne, też kwestie, które mogą pod wpływem lat zacząć się rozmywać, te dysmorficzne cechy. To się może zacierać, prawda, z czasem. I w związku z tym już u osoby takiej nastoletniej, powyżej 10 roku życia, my właściwie tych cech dysmorficznych już możemy nie dostrzegać, tak? Mogą się one absolutnie tutaj nam zatrzeć, a z kolei w momencie, kiedy dziecko idzie do szkoły, to zaczynają wybijać się na pierwszy plan te cechy w funkcjonowaniu, te wszystkie sprawności albo ich właśnie brak w przyswajaniu wiedzy. Te cechy fizyczne, one w pewnym sensie blakną, a na pierwszy plan zaczynają być widoczne właśnie trudności zadaniowe, bo szkoła, która ma gdzieś tam ujednolicony dla wszystkich model, oczywiście dążymy do pewnej indywidualizacji i takiego indywidualnego właśnie podejścia do ucznia, ale też jeśli nie wiemy, z czym mamy do czynienia, prawda, czy to jest właśnie uczeń, który ma problemy z koncentracją, dlatego że mu się po prostu nie chce i on się po prostu nie skupia, bo tak mu się po prostu nie chce. Czy to jest dziecko, które ma po prostu ten problem od urodzenia i to jest ten brak uwagi, tej możliwości skupienia się, brak właśnie rozumienia wszelkich takich abstrakcyjnych pojęć, czasami brak dystansu, co jest bardzo takie też dotkliwe, nie lubimy tego, prawda, w szkole zwłaszcza u dzieci, ale jeśli właśnie jest to spowodowane takim wrodzonym brakiem dystansu, a nie kwestiami wychowawczymi, to jest to zupełnie inna sytuacja.
Bardzo ważna jest jak najszybsza diagnoza.
Istotne jest to, żeby szybko rozpoznać problem. To jest taki podstawowy warunek, by pomoc dziecku była szybka, ale też była adekwatna, tak? Bo jeżeli mamy rozpoznanie, to możemy te oddziaływania terapeutyczne jakoś zaplanować w rozumieniu tego, z czego one wynikają. Też kiedy dziecko już chodzi do szkoły, ma 10 lat czy więcej, to ma sobą właśnie kilka lat szkoły, co przy braku diagnozy i braku adekwatnej pomocy może skutkować wystąpieniem zaburzeń wtórnych i jakoś bardzo pogłębić niekorzystne funkcjonowanie dziecka.
Pierwszą diagnozę albo podejrzenie FAS stawia pediatra. To on kieruje dziecko do dalszych badań.
Pediatra może zacząć od zapytania matki, która niekoniecznie musi się przyznać, ale może nie przyzna się za pierwszym razem, ale przy następnej wizycie, przy kolejnych wątpliwościach. Dochodzi częstokroć do tego momentu, kiedy matka przyznaje się do tej substytucji alkoholowej, prawda? I to już jest też dopełnienie tych naszych podejrzeń, ale niewątpliwie te cechy dysmorficzne, takie charakterystyczne, one rzucają tutaj absolutnie to światło w kierunku tej diagnozy. Tak jak już wspomniałam wcześniej, te cechy dysmorficzne, one nam się gdzieś tam zacierają. Potem jest moment, kiedy dziecko właśnie funkcjonuje w szkole i tam wychodzą różnego rodzaju braki. Tutaj ważne byłoby, żeby wiedzieć, skąd one się wzięły i wtedy, kiedy byłaby ta świadomość właśnie płodowego zespołu alkoholowego, one by tłumaczyły, dlaczego dziecko takie, a nie inne jest, bo to czasami jest irytujące, że ciągle się potyka gdzieś tam, o coś zawadza, nie rozumie żartów, wchodzi z hałasem zawsze do klasy, dlatego że nie czuje pewnych rzeczy, że należałoby zapukać, należałoby wyciszyć się w tym konkretnym momencie, bo te dzieci częstokroć różnych takich subtelności nie wyłapują i one nie wynikają z tego niewychowania, tylko właśnie z braku tej samooceny, takiej kontroli sytuacji. Notabene pracując nad takim dzieckiem, żeby odkręcić te różne braki, no jest prawdopodobieństwo, prawda, żeby przywołać ten model zachowań, który każdy z nas ma właściwie tak, no nie każdy, ale właśnie większość no, w swoim takim pakiecie wyjściowym tych cech.
Pediatra kieruje dziecko do ośrodków wczesnej interwencji, do powiatowych centrów pomocy rodzinie, ale także od kilku miesięcy właśnie do ośrodka pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Gdańsku.
Przede wszystkim zaczynamy od diagnozy. Tak, no bo tak jak mówimy, ta diagnoza i, no jest niezmiernie ważna i diagnoza jest tym pierwszym etapem, który pozwala w rozumieniu tego, co się z dzieckiem dzieje, pozwala zaoferować dalszą pomoc. Na tym etapie możemy zaoferować no, pomoc, terapię pedagogiczną, pomoc fizjoterapeutyczną. Będzie grupa dla rodziców, która będzie służyła zarówno wzajemnemu wsparciu rodziców, tak, którzy się borykają z no, dużymi trudnościami wychowawczymi i takimi problemami wynikającymi no, z deficytów tych dzieci. I też na tej grupie rodzice też będą mogli jakoś poszerzyć swoją wiedzę na temat problematyki tych zaburzeń i trudności dzieci. Myślimy w przyszłości o terapii psychologicznej, indywidualnej, być może grupowej.
Ośrodek oferuje także pomoc pedagogiczną.
W tym zespole prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Anna Laskowska.
Wyglądają one w taki sposób, że po wspólnej diagnozie, po wywiadzie konstruuje indywidualne programy oddziaływań, właśnie takie korekcyjno-kompensacyjne. Założeniem ich jest wspieranie oraz kształcenie tych wszystkich funkcji poznawczych, niezbędnych w szkole, myślenie, uwaga, pamięć. I tutaj współpracuję z nauczycielem w szkole, w zależności oczywiście od wieku rozwojowego dziecka. Podążam za programem. Nawiązuje również do funkcji społecznych, do funkcji emocjonalnych oraz indywidualnych zainteresowań dziecka. Jest to działalność długoterminowa, natomiast już po roku niecałym naprawdę widać postępy. Dziecko jest pewniejsze siebie, wzrosła koncentracja uwagi, usprawnia się pamięć, ale przede wszystkim tutaj zwracam uwagę na tę funkcję terapeutyczną. Dziecko będzie w pełni realizowało siebie, jeżeli będzie mocniej w sobie osadzone, jeżeli będzie pewniejsze siebie i dlatego tak bardzo zwracam uwagę na mocne strony rozwoju. One są oczywiście indywidualne do każdego dziecka. Dzięki temu dziecko się otwiera i możemy realizować wspólnie zadania.
Dzieci i młodzież mogą liczyć także na pomoc fizjoterapeuty.
Moją rolą w tym zespole jest prowadzenie diagnoz fizjoterapeutycznych i terapii fizjoterapeutycznej.
Marta Gleiner-Trożek, fizjoterapeutka.
Skupiamy się na tej motoryce dzieci. No, moim badaniem jest takim typowo fizjoterapeutycznym. Oceniam postawę, zachowanie, koordynację ruchową, inne aspekty takiej właśnie motoryki dziecka. Dzieci oprócz właśnie takich problemów z jakby kategorii psychologicznych mają też szereg zaburzeń w funkcjonowaniu takim mięśniowo-szkieletowym, motorycznym. No, obserwuje się właśnie zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia koordynacji oko-ręka, która też jakby skutkuje tym, że mogą mieć problemy w szkole z przenoszeniem wzroku między tablicą a zeszytem. Więc tutaj jest dużo takich czynników, to się przejawia na wiele sposobów, tak? Ale czym jeszcze się zajmuję? Oprócz właśnie badania takiej koordynacji, dzieci przychodzą z różnymi dolegliwościami bólowymi. Jakby to nie jest cecha samego zespołu FAS, ale dzięki temu, że ten zespół jest tak bogaty w specjalistów, możemy zająć się też różnymi dodatkowymi problemami tych dzieci. Mamy problemy też z ruchomością, z przykurczami mięśniowymi, no, które ograniczają sprawne funkcjonowanie dzieci w środowisku, czy właśnie uczestnictwo w różnych zajęciach sportowych. Także moje spotkania skupiają się na tym, żeby jakby usprawnić dzieci na tyle, aby jak najlepiej funkcjonowały z rówieśnikami i w społeczeństwie.
Kiedy myślimy o pomocy dzieciom z FAST, to bardzo ważne jest to, żeby myśleć o opiekunach, o rodzicach i opiekunach tych dzieci. Bo można powiedzieć, że podstawą jak gdyby do wszelkich takich dalszych terapii jest to, żeby dziecko było w takim bezpiecznym środowisku opiekuńczo-wychowawczym. Oprócz tych problemów takich neurologicznych, problemów związanych stricte z właśnie z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, mamy przecież trudne doświadczenia emocjonalne tych dzieci. Tak? To są dzieci, które w swoim życiu doświadczyły takich traumatycznych przeżyć i to też trzeba mieć na uwadze. I oczywiście jak dziecko jest starsze, można z tym dzieckiem indywidualnie też jakoś pracować terapeutycznie nad zrozumieniem tych trudnych doświadczeń, ale na pierwszym etapie, w pierwszym etapie ta pomoc też powinna być adresowana do rodziców i do opiekunów, tak aby pomóc im właśnie tworzyć takie bezpieczne warunki do życia.
Zwłaszcza na takim wczesnym etapie, kiedy to dziecko jest małe, powiedzmy do pierwszego roku życia, bardzo ważna też jest pielęgnacja takiego dziecka, aby pokazać rodzicom, opiekunom, jak prawidłowo zajmować się fizycznie tym dzieckiem, aby tych zaburzeń jakby nie pogłębiać, ale właśnie stymulować je do prawidłowego rozwoju, tak? Bo tutaj mamy też zaburzenia neurologiczne, więc jakby funkcjonowanie dziecka w tym pierwszym roku życia jest bardzo ważne. To, jakie ono osiągnie etapy i w jakim czasie, no jest to stricte związane z, właśnie z tymi zaburzeniami, więc warto już na samym początku je wspierać, no żeby jakby tych zaburzeń było jak najmniej.
Dzieci takie mogą być na przykład nadwrażliwe na bodźce, ale wyobraźmy sobie teraz takie dziecko z dużą taką, no, z nadwrażliwością w szkole i gdzie tych bodźców jest bardzo dużo. Takie dziecko może reagować na przykład impulsywnie i takiemu zachowaniu dziecka no, zostanie nadane takie niewłaściwe znaczenie, tak? Dziecko zostanie uznane za niewychowane, niegrzeczne, podczas gdy ta jego reakcja wynika z zupełnie innych powodów, tak? Na przykład z tej nadwrażliwości albo z tego, że dziecko po takich doświadczeniach jest w takim, można powiedzieć, ciągłym stresie, tak? I takie pogotowie alarmowe u tego dziecka jest praktycznie no, takie permanentne. Więc to jest bardzo ważne, aby też rodzicom, opiekunom, ale też i pedagogom czy nauczycielom przekazywać taką wiedzę o przyczynach takich zachowań u dzieci.
Tutaj świetnie sprawdza się nasz zespół, tak? Bo pracujemy jakby wieloczynnikowo, równolegle. Pedagodzy, psychologowie jakby mogą instruować jakby w zakresie właśnie szkolnego funkcjonowania, żeby, nie wiem, ograniczyć sferę tego dziecka, przenieść go z ostatniej ławki do pierwszej, tak? Żeby jakby ograniczyć mu te docierające bodźce. No i tutaj też moja rola fizjoterapeutyczna, gdzie te bodźce staramy się identyfikować, jakby dziecku dawać też takie ćwiczenia, taką stymulację, żeby ono mogło prawidłowo te bodźce odbierać i je przetwarzać.
Większość dzieci, które trafia do ośrodka, to dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych.
Może iść za tym jakieś proste myślenie, że no, dzieci z objawem FAS czy FASD to są dzieci z rodzin patologicznych. No, ale znacznie łatwiej rodzicom zastępczym czy rodzicom adopcyjnym sięgnąć po taką pomoc i jakoś myśleć, że te trudności dziecka wynikają z zaburzeń związanych z FAS niż rodzicom biologicznym, prawda? No, to jest jakoś naturalne, tak? Bo jest obarczone olbrzymim poczuciem winy i takie dopuszczenie do siebie, że być może to, że moje dziecko ma takie czy inne trudności, to może właśnie wynikać z tego, że matka w czasie ciąży sięgała po alkohol.
Ta substytucja alkoholowa może godzić, chociaż tak jak mówiłam, w tych badaniach neuroobrazowych my tego nie znajdziemy, takiego udokumentowania, ale ten alkohol gdzieś tam może nam uszkadzać, może niekorzystnie wpływać na takie ważne struktury jak móżdżek, jak płaty czołowe, jak hipokamp. I to są te struktury, które decydują o tym naszym właśnie funkcjonowaniu. I stąd też dzieci fasowe mają takie trudności koordynacyjne, mają często taką niezdolność do wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych. To są trudności, które mają swoje umocowanie w móżdżku. Z drugiej strony na przykład schematyczność myślenia, taka niestabilność emocjonalna, też różnego rodzaju zachowania agresywne, niezdolność do działań spontanicznych. Tylko niektóre z tych wymieniam, ale to są konkretne kwestie, za które są odpowiedzialne płaty czołowe, prawda? Więc jeśli tutaj one są w jakimś sensie tknięte, no to bezpośrednio z tych organicznych przyczyn bierze się takie, a nie inne funkcjonowanie tego dziecka. I my już nie jesteśmy w stanie, jeżeli ten móżdżek, jeżeli te płaty czołowe, bardzo ważna zresztą tutaj struktura hipokampa, która za pamięć bardzo mocno tu jest odpowiedzialna. Więc jeśli te struktury nie jesteśmy w stanie już wyłagodzić, one zostały w jakimś sensie tutaj tknięte, niemniej jednak przez odkręcanie tych trudności jesteśmy w stanie pomóc dziecku w funkcjonowaniu. Mając nazwane po imieniu te dysfunkcje, całą listę dysfunkcji, które podczas diagnozy my dochodzimy do wypunktowania tych dysfunkcji, które dziecko ma. I skoro już mamy je namierzone, to wiemy, które mamy niwelować. I tutaj w zależności i od konkretnego dziecka, bo przecież są dzieci takie, które same chcą się zmierzyć z tym, poddają się pięknie temu prowadzeniu, a są dzieci dość właśnie oporne, tak gdzieś tam charakterologicznie. Z drugiej strony właśnie rodzice, czy opiekunowie, którzy też są chętni do tej współpracy i też to popychają do przodu. No i oczywiście właśnie terapeuci, którzy swoim zaangażowaniem, wiadomo, mogą bardzo wiele.
Podsumujmy, co jest najważniejsze do tego, aby pomóc dziecku z FAS?
Wczesna diagnoza, o ile to możliwe, tak właśnie do 5 roku życia. Druga niezmiernie ważna rzecz to stworzenie dziecku takiego bezpiecznego, rozumiejącego środowiska opiekuńczego. Więź jest lecząca. No i w trzeciej kolejności, no taka też pewnie odpowiednia diagnoza funkcjonalna, która pozwoli wyłapać te trudności takie poznawcze dziecka, stworzyć taki odpowiedni program terapeutyczny dla dziecka. Ale również i jakieś oddziaływania socjoterapeutyczne czy terapia indywidualna, tak jak powiedziałam, związana właśnie z takimi no, trudnymi doświadczeniami dziecka.
Wysłuchali Państwo audycji Razem Łatwiej. Dzisiaj mówiliśmy o FAS, czyli alkoholowym zespole płodowym. Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Dolot. Dobranoc.